Po pierwsze Gleba to podcast przeznaczony dla rolników, ogrodników i sadowników. Mówimy w nim o regeneracji, rekultywacji i dbaniu o glebę, tak by jej nie degradować i jednocześnie aby dała nam jak największe zdrowe plony. To wiedza dziesiątków lat przedstawiona w przystępny sposób. Drogi słuchaczu, zapraszam Cię w fascynującą podróż i opowieść o glebie. Pamiętaj, człowiek żyje, kiedy żyje gleba. Ja nazywam się Łukasz Peroń i będę Cię oprowadzał po świecie gleby za pomocą mojego głosu. Do dzieła. Całościowe podejście do gleby. Profil glebowy. Widzieliśmy, że główne funkcje gleby osiągają szczyt w obecności równowagi kulminacyjnej. Aby uprawiane rośliny były bardziej konkurencyjne, rolnik ekolog musi starać się odtworzyć zbiór naturalnych funkcji gleby, które zostały osłabione, zdegradowane lub uśpione. Aby to osiągnąć, koniecznie trzeba poznać glebę, sposób jej funkcjonowania, jej mocne i słabe strony oraz potencjał. Francuski poeta i pisarz Victor Hugo wyraził to w lirycznej formie. Czytałem. Co czytałem? Och, stara, surowa księga, wieczne wiersze, Biblia, nie, ziemia. Spróbujemy to zrobić tutaj za pomocą syntetycznego, globalnego, pragmatycznego i trójwymiarowego podejścia do gleby, jej profilu glebowego w świetle aktualnej wiedzy. Podejście całościowe łączy w sobie badanie krótkookresowe, odnajdywanie śladów i konsekwencji praktyk rolniczych i ich zaradzenie, i strategii długoterminowej, uwzględnienie mechanizmów tworzenia gleby przy użyciu wskaźników z czterech nauk uzupełniających – biologii, fizyki, chemii, hydrauliki. Proponuję również oszacować odwracalność i nieodwracalność skutków spowodowanych naturalnym starzeniem się gleb, ale także spowodowanych działalnością człowieka. Budowa gleby. Przez żywych DLA żywych. Historia gleby. Od tworzenia gleb do wiedzy o glebie. Wszystkie gleby powstają w wyniku przemian podłoża mineralnego. Większość gleb jest przekształceniem skały macierzystej będącej źródłem jej frakcji mineralnej. Skała macierzysta może być osadowa, kreda, wapień, piasek, osady wieczne, magmowa, bazalt, granit, lawa i tym podobne, lub metamorficzna, łupek, gnejs i tym podobne. Jednakże gleby pochodzące z osadów wietrznych, eolicznych, lądowych lub morskich osadów aluwialnych, namulonych, takich jak poldery lub moreny lodowcowe, stanowią wyjątek, który zasługuje jednak na uwzględnienie w podejściu agronomicznym, prowadzący do nieco innego zarządzania nawozami i środkami ulepszającymi glebę. To, co przekształciło te obojętne materiały w złożone środowisko sprzyjające wielu formom życia, to było samo życie poprzez procesy ewolucyjne, od prostych, czasem ekstremofilnych jednokomórkowców na początku, do wielopoziomowego ekosystemu, jaki znamy dzisiaj. Najpierw przyjrzymy się niektórym pierwotnym mechanizmom tworzenia gleby. Kluczowa rola bakterii. Gleba jest częściowo mineralna, a częściowo żywa. Wszystkie formy humusu, mor, moder, mul, są wynikiem działalności życia glebowego, czyli ogółu drobnych organizmów żyjących w glebie i wpływających na jej strukturę. Ale poza materią organiczną okazuje się, że nawet najobficiej występująca materia mineralna i najbardziej wspomagająca tworzenie próchnicy glina jest wynikiem działalności mikrobiologicznej. Wiemy obecnie, że wytwarzanie glin ze skał macierzystych jest przyspieszane aktywnością bakterii. Zespoły badaczy wykazały, że w ciągu kilku dni bakterie były w stanie stworzyć glinki typu kaolinowego z obojętnych materiałów wulkanicznych lub osadowych. Dżdżownice. Dżdżownice z rodzaju Anekium mają bardzo dużą zdolność regeneracji gleby. W klimacie umiarkowanym są aktywne przez około 200 dni w roku. W tym czasie codziennie przetwarzają glebę równą swojej masie. Jedna tona dżdżownic na hektar może zatem przemieścić na powierzchnię gleby masę 200 ton na hektar na rok swoich odchodów. Za każdym razem wydobywają one z głębi ziemi substancje ilaste utracone w wyniku wymywania oraz kationy, wapń, magnez, potas i tym podobne. Dzięki tzw. gruczołom morena, tzw. zakładowi rozpuszczania minerałów, w tym wapnia, Anekium są w stanie powiązać gliny z próchnicą. Tworzą na nowo kompleks sorpcyjny. Jednak w klimacie umiarkowanym, tropikalnym i półtropikalnym niektóre gleby, zwłaszcza krzemionkowe, nie nadają się DLA tych zwierząt. W takich przypadkach często to termity lub mrówki są skuteczne w regeneracji gleby poprzez jej mieszanie. Pierwszy wniosek jest więc taki, że dżdżownice nie mogą być jedynym kryterium oceny żyzności gleby. Darwin i dżdżownice. Mało znany jest fakt, że Karol Darwin spędził połowę swojego życia czerpiąc niezmierną przyjemność z naukowej obserwacji dżdżownic. Do tego stopnia, że kiedy w 1881 roku miał opublikować swoją książkę The Role of Earthworms in the Formation of Topsoil, zadbał o to, by ostrzec swojego mentora, profesora Carusa, w następujących słowach. Wysłałem teraz do drukarni rękopis małej książki, która dotyczy tworzenia wierzchniej warstwy gleby przez dżdżownicę. Jest to temat mało ważny i nie wiem, czy zainteresuje jakichś czytelników, ale mnie zainteresował. W rzeczywistości przeszła ta publikacja drogę od małej książki o niewielkim znaczeniu do dużego dzieła. Mieszanie gleby przez zwierzęta, transfery żyzności, głębokie deponowanie materii organicznej, recykling minerałów, rozdrabnianie fragmentów skał, kształtowanie terytoriów itp. W swojej książce opisuje niemal wszystkie funkcjonalności dżdżownic, jakie znamy dzisiaj. Minerały i laste. Oprócz mieszania gleby zapewnianej przez dżdżownice, mrówki i termity, inny mechanizm zdolny do przywrócenia struktury gleby jest związany z aktywnością strukturalną glin. Tak zwane pęczniejące gliny, illity, montmorylonity, dzięki swojej strukturze przypominającej kartki papieru, mają zdolność do pęcznienia pod wpływem wody. W czasie suszy woda znika, gliny kurczą się i pojawiają się pęknięcia. Zjawisko to jest czysto fizyczne i zależy tylko od rodzaju i ilości substancji ilastych. Niektóre gleby są szczególnie wrażliwe. Gleby krzemionkowe nie nadają się do dobrego rozwoju dżdżownic, ponieważ są zbyt piaszczyste i nie posiadają ważnego czynnika strukturalnego, jakim są substancje ilaste. Należy zaznaczyć, że piaski, o których mowa w tej ostatniej uwadze, to piaski krzemionkowe. Dżdżownice nie mają takiej samej awersji do piasków wapiennych. Tym glebom, szczególnie zagrożonym, należy poświęcić szczególną uwagę. Techniki uprawy zerowej lub uproszczonej są tam znacznie trudniejsze do wdrożenia niż gdzie indziej i mogą wymagać sporadycznego użycia głęboszy po odpowiednim rozpoznaniu sytuacji. W swojej pierwotnej kulminacji, roślinność drzewiasta, gleby te korzystały z aktywności dużych drzew, gęstego, trwałego i obszernego ukorzenienia dużych drzew, które zapobiegało zleganiu gleby. W takich sytuacjach orka agronomiczna nadal ma sens i może częściowo zrekompensować funkcje zniszczone przez rolnictwo poprzez okresową restrukturyzację fizyczną i uzupełnianie kationów. Orka agronomiczna. Orka agronomiczna to orka stosowana przez naszych przodków. Jest to orka, która nie powinna przekraczać głębokości od 12 do 15 cm z maksymalnie 12-calowymi lemieszami, tak aby spowodować prawidłowy obrót gleby bez konieczności orki głębokiej. Brak odkładnic odwracających skibę, aby nie wrzucać świeżej materii organicznej w bruzdę, oraz z dużą liczbą redlic, aby umożliwić odpowiednie wyrównanie. Zalety płytkiej orki to oszczędność paliwa, recykling składników mineralnych, w tym wapnia, walka z zakwaszeniem powierzchni, zachowanie skuteczności działania środków chwastobójczych doglebowych oraz brak podeszwy płużnej.
Po pierwsze, Gleba to podcast przeznaczony dla rolników, ogrodników i sadowników. Mówimy w nim o regeneracji, rekultywacji i dbaniu o glebę, tak by jej nie degradować i jednocześnie, aby dała nam jak największe zdrowe plony. To wiedza dziesiątków lat przedstawiona w przystępny sposób. Drogi słuchaczu, zapraszam Cię w fascynującą podróż i opowieść o glebie. Pamiętaj, człowiek żyje, kiedy żyje gleba. Podcast powstaje na kanwie książki Rewitalizacja gleby autorstwa Francisa Bukai, agronoma, rolnika z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem oraz współzałożyciela startupu Gajago. Audycja jest merytorycznym przedstawieniem zagadnień związanych z glebą i uprawą roślin, więc będę tutaj mówił o firmie i o produktach, które oferuje nowoczesnemu rolnictwu w bardzo ograniczonym zakresie. Ale jeżeli już teraz masz ochotę, drogi słuchaczu, na sprawdzenie, czym Gajago się zajmuje, zapraszam Cię na stronę gajago.pl.